Biblioteka Radia Zachód. Zaprasza Izabela Patek.
Witam przedświątecznie w Bibliotece Radia Zachód. W audycji przejdziemy na drugą stronę czarnego lustra, powiemy też co nieco o zaufaniu do samych siebie, przyjrzymy się historii pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest, młodych czytelników zachęcimy do śledzenia kolejnych przygód Lukrecji, a nasi recenzenci polecą Państwu ciekawe pozycje książkowe.
Przeczytane jednym tchem.
W wydawnictwie literackim już w styczniu ukaże się historia pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest. Opowieść Leszka Cichego, legendarnego lodowego wojownika o ambicji, pragnieniu, przekraczaniu granic i sensie eksploracji świata. Gdyby to nie był Everest, to byśmy chyba nie weszli. To słynne zdanie wypowiedział Leszek Cichy 17 lutego 1980 roku. Tego dnia wraz z Krzysztofem Wielickim dokonał czegoś, co wydawało się niemożliwe. Jako pierwsi ludzie stanęli zimą na szczycie 8000. I to od razu najwyższego. Jak do tego doszło? Dlaczego polscy himalaiści zdecydowali się oblegać szczyt Góry Gór zimą? Było powszechne przekonanie, że Mount Everestu o tej porze roku zdobyć się nie da. Grupa śmiałków, dowodzona przez Andrzeja Zawadę, podjęła wyzwanie. Leszek Cichy ze swadą i szczerością opowiada o wydarzeniach sprzed 40 lat. Już opis samych przygotowań do wyprawy w końcówce lat 70. powoduje szybsze bicie serca i zdumienie. Ekipa dysponowała jednym porządnym namiotem szturmowym, a Krzysztof Wielicki wspinał się w okularach do spawania. Wydawnictwo Insignis zachęca do tego, by przejść na drugą stronę czarnego lustra. Kiedy w 2011 roku wyemitowano pierwszy odcinek serialu fantastyczno-naukowego autorstwa Charlie'ego Brookera Czarne Lustro, wszyscy wiedzieli, że mamy do czynienia z czymś niezwykłym. Mroczna satyra, bezlitośnie punktująca nasze przywary oraz przedstawiająca możliwe zagrożenia wynikające z rozwoju technologii, była czymś kompletnie innym niż dotychczasowe seriale. Każdy odcinek to niezależny, choć nie pozbawiony subtelnych nawiązań widocznych dla wnikliwych widzów film, który twórcy z pieczołowitością dopieszczają zarówno pod względem fabularnym, jak i estetycznym. Zapierający dech w piersiach efekt oraz wszelkiego rodzaju innowacje, które z pewnością przejdą do historii telewizji, a nawet zajmą miejsce w popkulturowym kanonie, to efekt setek godzin pracy i wysiłku ogromnej liczby osób. Któż więc może wiedzieć więcej o Czarnym Lustrze niż jego twórcy? Czarne Lustro po drugiej stronie to pozycja, za pośrednictwem której Charlie Brooker oraz Annabelle Jones zabiorą nas w podróż po wszystkich 19 filmach pierwszych 4 sezonów. W wydawnictwie Replika została opublikowana książka pod tytułem Nie ufaj mi. Przeszłość potrafi dopaść w najmniej oczekiwanym momencie. Nie można od niej uciec, trzeba się z nią rozliczyć. Agata wiedzie spokojne i całkowicie przewidywalne życie u boku doskonale sytuowanego męża. Dorastająca córka nie sprawia problemów. Własny gabinet kosmetyczny daje zarówno mnóstwo satysfakcji, jak i całkiem niezłe źródło dochodu. Sytuacja powoli ulega zmianie, gdy Agata dowiaduje się z mediów o podejrzeniach, jakimi został obciążony jej niegdysiejszy chłopak. Zaczynają wracać wspomnienia, pojawia się niepewność co do rzetelności oceny policji i ostracyzmu społecznego, z jakim spotyka się Adam.
Poczytaj, mamo, poczytaj, tato.
W wydawnictwie Znak ukazała się kolejna część przygód Lukrecji pod tytułem Lukrecja stawia na swoim. Cześć, to ja, Lulu. Podobno weszłam w trudny wiek. Wiecie, co to znaczy? Ja też nie. Ale ostatnio moja mama zaczęła mnie strasznie denerwować. Znacie to? Z moimi przyjaciółkami Karoliną, Aliną i Pauliną też czasem się pokłócę. Ale nigdy nie trwa to długo. Nie umiemy się do siebie nie odzywać. Jesteśmy na to zbyt gadatliwe. Oszaleć można, ale zobaczycie, że jeszcze postawię na swoim.
Okiem recenzenta.
Doktor habilitowany Krzysztof Wasilewski z Biblioteki imienia Zbigniewa Herberta zachęca do przeczytania książki pod tytułem Druga Rzeczpospolita w 100 przedmiotach.
W historii Polski niewiele było okresów o tak wielkiej kreatywności i mobilizacji we wszystkich możliwych dziedzinach, jak właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym. Pozbawiony państwa naród po ponad 100 latach musiał wymyślić na nowo siebie i swoją historię, tradycję, kulturę. Zrobił to, jak wskazuje książka, począwszy od symboliki publicznych gmachów, szkolnych podręczników i masowych organizacji, poprzez drobne rzeczy jak mundury, broń dla wojska czy przedmioty codziennego użytku. Książka jest świadectwem tego okresu w dziejach Polski, dwudziestolecia międzywojennego, okresu krótkiego, ale jak pokazuje autor, niezwykle obfitującego w przedmioty, symbolikę typową dla II Rzeczypospolitej. Na kartkach książki możemy przeczytać m.in. o Koziołku Matołku, ale też o bombowcu Łosiu, myśliwcu P-11C czy pistolecie Wis. Możemy poznać historię reklamy Cukier Krzepi, polskiego Fiata 508. Możemy przeczytać w końcu o wieżowcu Prudential i obrotowym parkiecie restauracji Adria. Dowiemy się, jak powstał port w Gdyni i znakomity transatlantyk Batory. Możemy w końcu dowiedzieć się też o Sławojce, czyli toalecie, którą spopularyzował premier Sławoj Składkowski. Na okładce książki zaś widzimy Lux Torpedę, jak wskazuje autor, polskie pendolino lat 30. XX wieku. To książka barwnie ilustrowana, możemy nie tylko przeczytać o najważniejszych przedmiotach II Rzeczpospolitej, ale zobaczyć ich kolorystykę, kształt, wygląd. Warto sięgnąć po tę książkę, aby przekonać się, jak barwnym i interesującym okresem była II Rzeczpospolita.
Agnieszka Kimon z Biblioteki imienia Zbigniewa Herberta zachęca do przeczytania książki pod tytułem Wada.
Najnowsza książka to drugi tom serii o Bernardzie Grosie. Od pierwszej strony autor funduje nam wartką akcję i wdraża nas w ponury klimat, który akurat w przypadku Roberta Małeckiego jest nie do podrobienia. Już na początku mamy zbrodnię, ale nie mamy trupa, a do akcji wkracza nikt inny jak sam Bernard Gross. Zamierza on rozwikłać zagadkę odnalezionej na miejscu krwi. Atmosfera w tej powieści jest tak gęsta, że bezcelowym jest szukanie jakichkolwiek zbędnych wątków czy przypadkowych postaci. Chociaż autor po raz kolejny pokusił się dorzucić nieco z życia głównego bohatera, to jednak jego wątek nie zawładnął powieścią, a jedynie doskonale ją uzupełnił. Doskonale skonstruowana i zagadkowa fabuła została opisana przyjemnym językiem, który poznam wszędzie, bez najmniejszego problemu. Książka nie ocieka krwią, ale zawiera wyśmienicie skonstruowaną intrygę, która zaciekawi nie tylko fanów tego gatunku. Tutaj nie uświadczymy nudy i przewidywalności, a jedynie obezwładniającą historię, która na długo zapadnie w naszej pamięci.
Poetka i recenzentka Beata Patrycja Klary zachęca do przeczytania powieści pod tytułem Rzeka Kłamstw.
Edyta Świętek rozpoczyna nową sagę Grzechy Młodości, a Rzeka Kłamstw to pierwszy jej tom. Mamy trzy ważne kobiece bohaterki, Elżbietę, Agatę i Ewę, oraz panów, Tymoteusza, Kazimierza, Eugeniusza. Jenków, Kazików w latach 70. było bardzo wielu. Te postaci są wyraziste, mocne w charakterach, co powoduje, że wielokrotnie wpadają w różne kłopoty, zwłaszcza miłosne. Miłość jest tutaj ukazana bardzo przewrotnie, bo przecież jeden z bohaterów manipuluje kochaną kobietą, gnębi ją, a wszystko rzekomo robi z miłości. Zdrady też są tutaj częste, dlatego miłośnicy literatury obyczajowej będą zadowoleni. Dzieje się wiele, a opowieść jest autentyczna i bardzo czytelnika wciąga.
To wszystko w audycji. Życzę spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. Izabela Patek.